Władcy narodów uciskają je i dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie między wami. Pan Jezus. Cytat z Pana Jezusa. Władcy narodów uciskają je i dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie między wami. Czy kiedy patrzymy na Kościół, czy kiedy patrzymy na nasze bycie w Kościele, to rzeczywiście tak nie jest między nami. O tym będzie dzisiejszy odcinek naszej serii Opium. Zapraszam. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej serii Opium, a tak naprawdę w pierwszym odcinku takim już z konkretnym tematem. Mamy dzisiaj temat, który jest tematem przeogromnym. Tematem, który absolutnie się nie nadaje na kilku, ewentualnie kilkunastominutowy odcinek, no ale co zrobić. Wiem, że prawdopodobnie to się domaga, czy nieprawdopodobnie, na pewno, to się domaga znacznie większej analizy, znacznie większego przemyślenia, ale chciałbym rzucić pewien kierunek. Chciałbym rzucić pewne myślenie, które nie ukrywam i dlatego wybrałem to jako odcinek numer jeden. Bardzo mnie boli, w sensie bardzo mnie dotyka w Kościele. Dlatego, że kiedy czytam to zdanie Pana Jezusa, które na początku przytoczyłem, to jest jedno z takich miejsc w Kościele, gdzie mam takie wrażenie, że nic z tego zdania nie zostało. Że jak są takie rzeczy, gdzie, że tak powiem, trochę żeśmy czegoś zagubili, trochę nie, że trochę się tam gdzieś motamy, to jasne, tak w tej dziedzinie mam wrażenie, że z tego zdania nie tak będzie między wami, nie ma już prawdopodobnie chyba nic. No może pewnie przesadzam, ale jest bardzo mało. Że kiedy patrzę na to, jak jesteśmy poukładani, w sensie w przełożeństwie w Kościele, w strukturach Kościoła, to zdanie nie tak będzie między wami nie działa. Że właśnie między nami jest tak, że są możni i są poddani. Są ci, którzy mają władzę i uciskają tych, którzy tej władzy nie mają i dają im odczuć tę władzę. Jeżeli zapytacie większość szeregowych księży, nie mówię, że wszystkich, ale jeżeli zapytacie większość szeregowych księży, czy odczuwają władzę swojego biskupa nad sobą, usłyszycie odpowiedź: tak, odczuwają. Pan Jezus powiedział: nie będzie między wami odczuwania władzy. No tak powiedział. Kiedy zapytacie świeckich w Kościele, czy odczuwają władzę Kościoła nad sobą, oczywiście mówię o tych świeckich w Kościele, którzy kochają Kościół, którzy są mu posłuszni, którzy chcą w nim być, powiedzą wam, że tak, odczuwają władzę w Kościele. Co to znaczy? Czy próbuję przez to powiedzieć, czyli co, tak hipisowsko znieśmy wszelką władzę w Kościele, bo nie tak uczył Pan Jezus? Nie, nie próbuję tego powiedzieć. Czy próbuję powiedzieć, że relacje posłuszeństwa w Kościele są niepotrzebne, nieistotne, grzeszne, złe, nie Pana Jezusowe? Nie próbuję tego powiedzieć. Ale coś jest nie tak w ich ustaleniu, w ich ustawieniu, skoro odczuwamy tę władzę i skoro bardzo wielu ludzi w Kościele czuje się uciskanych przez tę władzę. No i na czym polega cnota posłuszeństwa, która jest cnotą bardzo ważną? Każdy ksiądz, kiedy przyjmuje święcenia kapłańskie, ślubuje posłuszeństwo swojemu biskupowi. Tak, mówi, że będzie mu posłuszny. My w naszym zakonie tak naprawdę składamy tylko jeden ślub. Są oczywiście oficjalnie trzy śluby, tak zawsze się mówi o ubóstwie, czystości, posłuszeństwie, ale jak weźmiecie formułę ślubów dominikańskich, mamy tylko jeden ślub. Ślubujemy posłuszeństwo regule naszego zakonu i przełożonym. W tej regule oczywiście są zapisane są inne rzeczy. Czyli posłuszeństwo naprawdę jest czymś bardzo ważnym. Czym jest posłuszeństwo? Skąd ono się wzięło? Kochani, ono się bierze z dwóch rzeczy. Posłuszeństwo bierze się stąd, że po pierwsze jesteśmy stworzeni i potrzebujemy Pana Boga, który wie więcej od nas i dlatego jesteśmy Mu w gotowości oddać nas, oddać naszą wolność, oddać to, kim jesteśmy, oddać nasze myślenie, żeby On mógł je kształtować. To raz. Dwa, że posłuszeństwo ma nas chronić. Ma nas chronić przed tym, co jest złe. Że nasza natura, skażona grzechem pierworodnym, skażona złymi pragnieniami, złymi dążeniami, potrzebuje wyznaczania pewnych granic. Tylko uwaga, gdzie się to przekłada między Panem Bogiem, a ludźmi, którzy Mu służą. Gdzie wola człowieka, gdzie jego decyzje, gdzie jego kierowanie życiem innych ludzi jest na pewno tożsame z tym, co mówi Pan Bóg. Bo wiem, że właśnie na tym zasadzamy posłuszeństwo i władzę w Kościele. Że to przecież nie jest posłuszeństwo człowiekowi, to nie jest posłuszeństwo jego, nie wiem, umysłowi, tylko wierzymy głęboko, jest jak jest, ale wierzymy głęboko, no, że on słucha Pana Boga. Kochani, o co mi tu w tym wszystkim chodzi? Mam takie wrażenie, że dzisiejsza władza w Kościele, czyli myślę o władzy na kilku poziomach, czyli na przykład władza biskupa nad swoją diecezją, władza proboszcza nad swoją parafią, władza lidera jakiejś wspólnoty nad swoją wspólnotą i tak dalej. Też pewnie władza jakoś tam, nie wiem, rodziców, nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tylko duchowa sprawa. Że cała ta władza zbytnio się ukształtowała przez systemy historyczne i polityczne, które były. Kochani, ja nie jestem tym specjalistą i też nie zamierzam robić wykładu na ten temat, ale jeżeli tylko poszukacie jakiegokolwiek opracowania historycznego, to zobaczycie, że dzisiejsze, że tak powiem, struktury kościelne, dzisiejsze struktury władzy są pochodną po prostu wydarzeń historycznych. Że gdyby nie cała epoka konstantyńska, kiedy Kościół stał się i religia chrześcijańska stała się oficjalną religią, że tak powiem, urzędową, to kościelni dostojnicy nie mieliby tych narzędzi władzy, jakie mają teraz. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to wszystko mówię? Bo wiem, ciągle jest pewnie pytanie, czyli co? Znieść całą tę władzę? Ona jest niepotrzebna? Nie, nie o to chodzi, kochani. Otóż, moi drodzy, jestem przekonany, że to, czego nam w Kościele bardzo brakuje, to podejścia do władzy jako do pewnego narzędzia, które tak naprawdę powinno się przejawiać tylko i wyłącznie w jednej rzeczy. Bo rzeczywiście istnieje taka potrzeba władzy, która ma czuwać nad prawdą, ma czuwać nad tym, czy idziemy dobrą drogą. I tutaj wszelka władza w Kościele, w sensie władza biskupa, władza, nie wiem, proboszcza w parafii, kiedy on dostrzega błądzenie, ale błądzenie w takim sensie odchodzenie od wiary, bądź czynienie zła, tak, tutaj jego władza powinna radykalnie być reprezentowana. Od tego rzeczywiście dostał władzę od Pana Jezusa, żeby kierować i żeby chronić przed złem, to jasne. Natomiast ta władza nam się rozlała tak naprawdę na kształtowanie całej rzeczywistości. Kochani, podam to na przykładach. Zobaczcie. Mamy na przykład takie coś, jak kierowanie księży na placówki parafialne, tak? Czyli przychodzi tam, powiedzmy, czerwiec czy lipiec i w kopercie ksiądz dostaje taką wiadomość od swojego biskupa, że od 1 lipca miejscem jego pracy parafialnej jako wikarego będzie taka i taka parafia w takim i w takim miejscu. I praktyką powszechną, prawie chyba we wszystkich diecezjach, że tak powiem, jest wysyłanie listu bądź informowanie bez żadnej rozmowy. Czyli mamy, że tak powiem, wolę Bożą, jak to mówią. Księża często mówią, kiedy dostają tę kopertę, mówią, wola Boża przyszła. Przyszła wola Boża, bo dostałem list od biskupa, gdzie mam być. I teraz uwaga, kochani. Czy biskup ma prawo takie coś zrobić? Ktoś mu ślubował posłuszeństwo, dał mu takie prawo, że będzie zarządzał nim, że tak powiem, dowoli. Czy ma prawo to biskup zrobić? Ma. Czy powinien? Nie. O co chodzi, kochani? Bardzo mi brakuje w Kościele czegoś, co wydaje mi się działo się w założeniu Pana Jezusa. Kiedy było szukanie tego, jak możemy służyć, żeby się Ewangelia rozchodziła. Jak możemy razem zrobić coś, żeby Ewangelia docierała do różnych ludzi i jak możemy wykorzystać talenty różnych apostołów, różnych misjonarzy, różnych wysłanników, różnych uczniów do dobrych dzieł. I może chodzi o to, żeby zanim biskup swojej diecezji wyśle księży na nowe parafie, to żeby z każdym z nich porozmawiał. Nie jak władca z poddanym, ale jak ojciec z synem, brat z bratem. Ja wiem, że on nie spełni wszystkich potrzeb. I wcale nie uważam, że tak powinno być. Że jakiś ksiądz mu powie, że on tego i tego nie chce robić, a okaże się, że trzeba to robić. Uwaga, oczywiście, że są takie rzeczy, które trzeba robić. I właśnie na tym polega nasze posłuszeństwo. Że oddaliśmy się Panu Bogu do dyspozycji. I czasami, jeżeli trzeba coś robić, to trzeba coś robić. Nie chodzi mi, Boże, o taki model, gdzie każdy decyduje o sobie. To święty Benedykt bardzo pięknie pisze. On mówi, że nie ma gorszego klasztoru, niż taki klasztor, gdzie każdy mnich chce robić tylko i wyłącznie swoje. Ale uwaga, to też nie oznacza, że każdy mnich ma robić to, co chce jeden mnich, który się nazywa ich przełożonym. Nie. Wspólnie powinni szukać woli Bożej. Zobaczcie, jak zupełnie inne byłyby relacje między biskupem a na przykład księżmi, kiedy biskup z każdym z tych księży by rozmawiał. nie byłby pewnie czasem w stanie spełnić różnego rodzaju oczekiwań. Pewnie czasem musiałby kazać robić coś, czego ktoś nie chce. To jest dla mnie jasne. Ale to podejście, że nie mam pod sobą podwładnych i nakazuję podwładnym robić to, co mają robić, ale mam wspólnotę braci, z którymi chcę razem poszukać dobrych dróg do tego, jak głosić Ewangelię, jak kształtować Kościół, co ludziom jest potrzebne. To jest zupełnie inny model. Moi drodzy, prawdopodobnie część z Was, kiedy wysłuchała tej pierwszej części, którą już mówiłem, to pomyślała sobie, że ja to próbuję zaproponować jakąś demokrację w Kościele. Kochani, nie o to mi chodzi. To broń Boże nie chodzi o to, że ważniejsze i lepsze są, nie wiem, głosy większości. To nie w tym rzecz. Moi drodzy, mam takie doświadczenie na przykład u nas w klasztorze w Łodzi. Mamy coś takiego, co nazywa się projektem wspólnotowym. Co to znaczy? Każdego roku, na dany rok naszego działania, mamy taki dokument zapisany od początku istnienia tego klasztoru, gdzie jest zapisane, czym się zajmujemy, co robimy, czyli jakby jaki jest charakter tego domu, jaki jest charakter tego klasztoru. I co roku, zawsze we wrześniu, spotykamy się, żeby przegadać ten dokument. I bracia wtedy wychodzą z różnymi propozycjami. Ktoś chce robić to, ktoś chce robić to, ktoś chce robić tamto. I my się przyglądamy, czy to wchodzi w ten schemat ewentualnie, czy tego schematu nie trzeba zmienić, żeby coś wchodziło. I co się zawsze dzieje? W wyniku tych naszych rozmów co roku zazwyczaj jest tak, że pewne propozycje, które bracia wnieśli, po prostu upadają i się okazuje, że nie mogą ich robić. Uwaga, czy to im sprawia radość? Nie. Sam wniosłem kilka takich różnych projektów, inicjatyw. Okazało się, że one nie pasują do naszego wspólnego robienia i oczywiście, że mnie bolało, że muszę z nich zrezygnować. Czasem było też tak, że było coś wniesione i się okazało, że to nie pasuje do schematu naszego klasztoru, ale bracia powiedzieli, słuchajcie, ten schemat jest zbyt sztywny, musimy go poszerzyć właśnie o to. Co się okazało? Okazało się, że jesteśmy pewną wspólnotą, czyli jesteśmy kościołem, który poszukuje drogi do tego, co robić, czym się zajmować, co jest naszym zadaniem, na co jesteśmy w stanie poświęcić czas, na co nie. I oczywiście, że jest model też zupełnie inny, nie? Kiedy przychodzi przeor i kiedy mówi to i to. To jest właśnie to, o czym mówi Pan Jezus. Czyli kiedy mówi, dają im doznać ucisku tej władzy. Kochani, tak jak mówię, to nie oznacza zawsze komfortu. Bardzo często w posłuszeństwie trzeba robić rzeczy, które po prostu trzeba robić. Dlatego, że są konkretne potrzeby. Ktoś jest gdzieś wysłany, bo trzeba łatać dziurę, bo trzeba wyjść z jakąś bardzo konkretną pomocą. I to jest dla mnie jasne. Ślubowałem posłuszeństwo i to jest coś, co ma ograniczać tylko i wyłącznie moje samodzielne myślenie, moje to, że ja muszę wszystko po swojemu i tak dalej. To jasne. Ale myśmy to rozciągnęli, mam wrażenie, do pewnego modelu, który po prostu systemowo kształtuje życie innych ludzi. Kochani, zobaczcie w parafiach na przykład. W większości parafii jedynym udzielnym władcą w tej parafii, który kształtuje całe parafialne życie, jest zazwyczaj proboszcz. Jest zazwyczaj ktoś, kto jest szefem tej parafii i on wyznacza jej cele. I uwaga, okej. Ja nie mówię, że on ma nie być taką osobą, ale uwaga, czy powinien być taką osobą w pojedynkę? Wiem, za chwileczkę usłyszę zdanie, że powiecie mi, ale istnieją przecież rady parafialne, gdzie proboszcz się spotyka. Kochani, no nie oszukujmy się. W 98% rady parafialne są fikcją. W sensie istnieją, rzeczywiście, spotykają się, gdzie trochę się rozmawia, gdzie proboszcz podaje rzeczy, które będą robione, no i rada mówi, że będą robione. Nie. Chodzi mi o to, że wspólnota parafialna, czyli wspólnota Kościoła, powinna stać się wspólnotą poszukującą charakteru tej parafii, co w tej parafii jest ważne, jacy ludzie potrzebują pomocy, jakie dzieła powinniśmy robić. Znam takich parafii oczywiście trochę, gdzie wiedząc, kogo mamy w parafii, kto tam mieszka, jakie są kłopoty, jakie są główne problemy, jakie są grzechy w tej parafii, jakie są nałogi w tej parafii, rada parafialna szuka dróg, jak to zrobić w konkretnych dziełach. I oczywiście, koniecznie, że może być taki moment, gdzie proboszcz mówi, słuchajcie, fajnie, że macie te pomysły, ale ja mam taki ogląd, na naprawdę tego nie możemy. Pewnie, że ma taką władzę. Tylko zupełnie coś innego jest korzystanie z niej na zasadzie tylko wyjątkowej sytuacji, gdzie chronię jakieś dobro albo bronię przed jakimś złem, a nie modelu, gdzie po prostu mamy urzędujących władców, którzy kreują całą rzeczywistość. Kochani, takich przykładów mógłbym oczywiście mnożyć. Pomyślcie, czy do jakiegokolwiek, nie wiem, biskupa albo proboszcza, macie taką ochotę powiedzieć ojcze. Dla mnie to jest w ogóle wyznacznik. Ja zawsze, kiedy spotykam się z księdzem biskupem Grzegorzem Rysiem, który dla mnie jest po prostu esencją biskupstwa, nigdy w życiu do niego nie powiedziałem chyba księże biskupie. Nigdy w życiu. Nie może mi to w ogóle przejść przez usta. Dlatego, że to nie jest ksiądz biskup. To jest ojciec. Ja się czuję względem niego jak syn, który jest kształtowany, który jest popychany do nowych dzieł, który jest kierowany do tego, żeby głosić Ewangelię. I nie mam żadnego innego słowa w głowie, którym mógłbym się do niego zwrócić. Nie jestem w stanie do niego powiedzieć, że tak powiem, urzędem. Nie jestem w stanie do niego powiedzieć władzą. Uwaga, on ją ma. Nie tak, że jej nie ma. Tylko, że ona nie ma żadnego znaczenia, dlatego, że to jest ktoś, kogo ja wiem, że traktuje mnie jak syna. To jest relacja ojciec-syn. Na tym powinna polegać relacja w Kościele. Bo jak mówi Pan Jezus, nie tak będzie między wami. No nie tak. Nie tak, że będziecie dawali sobie odczuć władzę, że mam ją nad kimś. Nie tak będzie między wami. Jeszcze jedna rzecz. Zawsze jak sobie myślę o tej władzy, to mi się jeszcze przypomina święty Józef. Święty Józef z Panem Jezusem. Zobaczcie, jest taki fragment w Ewangelii, gdzie jest napisane, że kiedy on wrócił do domu, nie tam po tych akcjach świątyni, jak pamiętacie, gdzie go szukali, bo poszedł swoją drogą, to napisane, że potem wrócił do domu i był im posłuszny. Czyli zobaczcie, święty Józef miał władzę nad Panem Jezusem. W ogóle to jest jakieś niepojęte w ogóle, że człowiek miał władzę nad Synem Bożym, tak? Ale był dla niego ojcem. Prawdopodobnie, tak jak to tata dziecku, nie? Pan Jezus był dzieckiem. Mówił mu, co ma robić, czego ma nie robić. Pewnie mu niektórych rzeczy zakazywał. Niektóre mówił, że dobrze. To nie jest tak, że Pan Jezus w tym domu rządził. Nie, był im posłuszny. Ewangelia mówi bardzo jasno. I dzięki temu posłuszeństwu, jak znowu mówi Ewangelia, on wzrastał w łasce. Czyli zobaczcie, ta władza świętego Józefa nad Panem Jezusem była czymś, co sprawiało, że Pan Jezus się rozwijał, że Pan Jezus wzrastał. To jest bardzo proste pytanie, które sobie musimy zadać w Kościele. Czy władza w Kościele sprawia, że ci, którzy są pod tą władzą, wzrastają? Czyli stają się coraz bardziej dojrzali, coraz bardziej chłonni na łaskę, coraz bardziej otwarci na działanie Pana Boga, którzy w tym aspekcie i ludzkim, i duchowym stają się coraz doskonalsi. Tym powinna być władza. Tak jak władza świętego Józefa nad Panem Jezusem. Dzięki tej władzy Pan Jezus stawał się coraz lepszy, coraz bardziej wzrastał. Czy jak zadamy sobie takie pytanie, jak my, księża, zadamy sobie pytanie, czy władza biskupów nad nami sprawia, że wzrastamy? Czy jak świeccy zadamy sobie pytanie, czy władza naszych proboszczów, naszych duszpasterzy nad nami, czy sprawia, że my po prostu czujemy, że wzrastamy, że jesteśmy wychowywani do pełnej dojrzałości? Bo zobaczcie, ta władza zazwyczaj się sprowadza do tego, że się właśnie nie daje człowiekowi żadnej szansy rozwoju, żadnej szansy na, nie wiem, dojrzałość, na dojrzewanie, poszukiwanie, tylko się mówi, jak ma być. To jest żaden rozwój. To jest żadna odpowiedzialność. To jest żadne wychowanie. Władza została dana w Kościele po to, żeby wychowywać. A wychowanie ma sprawiać, że ktoś wzrasta. Niestety mam takie wrażenie, że bardzo często władza w Kościele taka nie jest. I kochani, ja nie mam tutaj wszystkich odpowiedzi. Dałem wam parę przykładów, żeby wam pokazać, na czym mniej więcej widzę kierunki. Czy gdzie to powinno zejść z tych piedestałów właśnie udzielnego władcy, który wszystkim kieruje, do kogoś, kto jest ojcem, z braćmi, z synami, kto w rodzinie, że tak powiem, ustala, jak ta rodzina ma dobrze funkcjonować. Ja wiem, że mi oczywiście powiecie w większości, no ale to właśnie o to przecież chodzi. Na pewno biskup to robi po to i ksiądz to robi po to, żeby było dobrze. No tylko jakoś wychodzi, jak wychodzi, nie? Ostatnio mnie strasznie zabolał i też tak zszokował taki list pewnego księdza, może nieważne z jakiej decyzji, który napisał do mnie, że od pięciu lat próbuje się umówić ze swoim biskupem na rozmowę. I nie może. Ja wiem, że to pewnie jest jakiś wyjątek. Wątpię, żeby tak było na co dzień wszędzie. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale jak to jest możliwe, że gdzieś jakiś syn od 5 lat do swojego ojca próbuje się dobić? I nie może. Nie da się. Tam są tak pozamykane drzwi tej władzy, że nawet nie ma jak. Że nawet nie ma jak. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak to zmieniać? Bo to mówię, to nie chodzi o negację władzy. Pan Jezus ją ustanowił. Pan Jezus to posłuszeństwo ustanowił. Ono jest bardzo potrzebne. Tylko gdzieś nam się to wynaturzyło, że to już niestety nie jest tak między nami, jak mówi Pan Jezus, że miałoby być. A mieliśmy być wspólnotą braci, wspólnotą ojców i synów, ojców i córek, matek i synów, matek i córek. wspólnotą, rodziną, kościoła. Na tym polega Kościół. Jeżeli macie jakieś odpowiedzi, jakieś pomysły, piszcie. Jeżeli ktoś chce o tym coś nagrać, jakiś komentarz do tego zrobić, bardzo Was zapraszam. Jak to zrobić, żeby te słowa Pana Jezusa w końcu się wydarzyły, czyli żeby nie tak było między nami, jak jest we wszelkiej innej władzy na tym świecie.